Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basaługa, z nami zachodniopomorski poseł Arkadiusz Marchewka z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Widzi pan jakieś pozytywne zakończenie protestu rolników, którzy stoją na wałach Robrego w Szczecinie?
Niestety nie widać żadnego pozytywnego efektu. Widać tylko, że na wsi wykiełkowała złość. Złość, która jest spowodowana niekompetencją rządu, brakiem działań i zwykłym oszukaniem rolników. I myślę, że minister Kowalczyk powinien jak najszybciej podać się do dymisji, bo to, do czego doprowadził na wsi, jak oszukiwał, jak kluczył, jak wmawiał rolnikom, co powinni robić, a to się okazało kompletnie złymi decyzjami, no to jest generalnie powód do dymisji.
Wczoraj odbył się okrągły stół. Michał Kołodziejczak z Agrouni mówi, że nie padły żadne konkrety.
No i na to wygląda, że nie padły żadne konkrety, dlatego że jedyną to, co usłyszeliśmy, to że dopiero minister i rząd zwrócą się do Komisji Europejskiej o to, żeby nałożyć cła na produkty z Ukrainy rolne, ale nie powiedział na jakie, nie powiedział w jakich kwotach, nic kompletnie nie wiemy. I najgorsze jest to, że mówi o czerwcu, a o tej sytuacji było wiadomo już w czerwcu ubiegłego roku. Czyli można powiedzieć, że rok został stracony, przez rok kluczono, oszukiwano rolników i co więcej, podobno już w styczniu któryś z ministrów wystąpił do tego, aby rząd zajął się właśnie tym tematem ceł. Jest koniec marca i nie ma nawet żadnej odpowiedzi w tej sprawie. To znaczy, że co, przez 3 miesiące spali, nic nie robili? No to jest niedopuszczalne. Przez to rolnicy kupili bardzo drogie nawozy i nie sprzedawali swojego zboża, bo miało być drożej. A teraz okazuje się, że nawozy są dużo tańsze, a ceny skupu bardzo niskie i oni są po prostu, jak to się mówi, w plecy dużą kasę.
To prawda, dzisiaj rolnicy wyjadą na ulicę Szczecina, kolejny raz zablokują ulicę miasta, przepraszają mieszkańców, mówią, że to nie jest protest wymierzony w mieszkańców Szczecina, tylko właśnie w rząd. Co należałoby w takiej sytuacji zrobić?
No i to jest właśnie najgorsze, że przez niekompetencje rządu, przez nieróbstwo rządu mają cierpieć zwykli ludzie, zwykli mieszkańcy, którzy będą po prostu tkwili w korkach. No to jest tragiczna sytuacja. Natomiast co trzeba zrobić? No, jak najszybciej wziąć się do roboty. No, rząd nie może spać, tylko musi pokazać konkretny plan wyjścia z tego problemu. Ja w pełni rozumiem to rozgoryczenie i to wkurzenie rolników, dlatego że po tylu miesiącach im nic nie pozostaje. Oni po prostu stracili zaufanie do tego rządu, choć na wsiach generalnie PiS miał ogromne poparcie. Dzisiaj dochodzimy do takiego wniosku, że po raz kolejny PiS po prostu oszukał. Mamił rolników, opowiadał o jakimś wielkim wsparciu, a są w bardzo trudnej sytuacji. I ja oczekuję też od rządu, że po prostu wezmą się do roboty, przedstawią konkretny plan wejścia z tej sytuacji, no bo może być taka sytuacja, że na przykład to zboże, które wjeżdża z Ukrainy, jest na przykład plombowane i w tym momencie, kiedy ma jechać gdzieś na zachód albo trafiać do krajów afrykańskich, tak jak miało to być na początku, przejeżdża przez całą Polskę zaplombowanym wagonem, który później dopiero się otwiera. Nawet takich pomysłów.
No właśnie, to wydaje mi się zdecydowanie proste rozwiązania, czy plombowanie to po pierwsze, nadzór GPS, no to chyba w dzisiejszym XXI wieku to nie są jakieś skomplikowane rzeczy, które nie są do zrobienia.
To są bardzo proste rzeczy, wystarczy tylko mieć dobrą wolę i chcieć, żeby to zrobić. Są naprawdę rozwiązania, które można było bardzo szybko wprowadzić. Przecież była taka zasada wprowadzona i temu to miało służyć, że zboże, które wjeżdża z Ukrainy do Polski, przez Polskę przejeżdża jako przez kraj tranzytowy i leci dalej do krajów afrykańskich, bo tam jest duży popyt na to zboże, leci dalej na zachód i to tak miało wyglądać, przecież tak takie były zapewnienia rządu.
Panie pośle, musimy zmienić temat, ja tylko naszym słuchaczom powiem, że w podobnej sytuacji są rolnicy w Bułgarii, oni też wyjechali na drogi, bo tam to zboże również zostaje, w tamtym przypadku, jeżeli chodzi o Bułgarię, to nasiona słonecznika, jak czytamy na portalach internetowych. Zmieńmy temat, porozmawiajmy o obywatelskiej kontroli wyborów. Platforma Obywatelska obawia się sfałszowania nadchodzących wyborów parlamentarnych, że zachęca swoich zwolenników, swoich wyborców do tego, żeby zrobili coś więcej niż tylko wrzucili głos do urny.
Oczywiście, tej władzy trzeba patrzeć na ręce. w każdym momencie, kiedy to jest możliwe. Oni tyle razy dowiedli już, że stosują nieczyste zasady, a wręcz mówiąc wprost faulują, że można się spodziewać po nich wszystkiego. Już przecież nawet kampania prezydencka pokazała, że były równe zasady, instytucje międzynarodowe, takie jak OBWE, pokazały nawet, że media publiczne, za które my jako podatnicy płacimy ogromne pieniądze, były narzędziem w ręku władzy i sprzyjały obecnemu prezydentowi. To, że PiS zwiększa tuż przed wyborami wydatki na TVP i publiczne radio do prawie 3 miliardów złotych, to nie jest przypadek. Więc robią wszystko, żeby za pieniądze podatników i często, moim zdaniem, takimi niecnymi, nieczystymi zagraniami faworyzować po prostu PiS i swoich polityków. Dlatego uważam, że trzeba tej władzy po prostu patrzeć na ręce, trzeba pilnować porządku, nie można dać się oszukać i wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do tego ruchu, obywatelskiego ruchu kontroli wyborów, po to, żeby po prostu nie pozwolić na żadne machlojki przy liczeniu głosów, zapraszamy do współpracy i zachęcamy, żeby się włączyli. To jest bardzo ważne, bo ta decyzja wpłynie, to co się wydarzy, wpłynie na przyszłość naszą, naszych dzieci na długie lata.
Arkadiusz Marchewka, zachodniopomorski poseł Platformy Obywatelskiej, jest dziś moim i waszym gościem w Twoim radiu. Panie pośle, a czym mieliby się zajmować tacy właśnie mężowie zaufania w tych komisjach wyborczych? Liczyć głosy? Co mieliby robić?
Liczyć głosy będą przecież członkowie komisji wyborczej, ale często jest tak, że trzeba po prostu patrzeć, czy nikt nie dokonuje żadnych po prostu działań, które sprawiają, że głosy, które są oddane, ważne.
No to weźmy pierwszy przykład z brzegu OPS-y, bo wydarzyła się podczas ostatnich wyborów taka dziwna sytuacja, że w OPS-ach była 100% frekwencja na jedną partię polityczną, na jednego kandydata.
Tak, to były tak zwane obwody zamknięte, typu domy pomocy społecznej, jakieś szpitale. No to jest pytanie, jak to jest możliwe, że jest 100% poparcie dla kogoś konkretnego. Jest to trochę dziwne, więc trzeba na takie rzeczy uważać, ale też nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której na przykład głos oddany na opozycję będzie na przykład jakiś znaczek obok postawiony, przypadkowo przez kogoś, no i nagle ten głos staje się głosem nieważnym. I ci, którzy powinni ten głos otrzymać, na przykład opozycja, tego głosu nie otrzymają i przez to będzie po prostu gorszy wynik. No, nie możemy wykluczyć, że takie sytuacje będą miały miejsce, więc wszystkie ręce na pokład, oczy szeroko, oczy dookoła głowy i po prostu ci, którzy są odpowiedzialni za liczenie tych głosów, za przeprowadzenie tych wyborów, muszą wiedzieć, że są po prostu obserwowani, że te działania, które tam mają miejsce, są po prostu transparentne, są jawne, po to, żeby nikt nie pozwolił sobie, nawet nie próbował podjąć próby jakiegokolwiek oszustwa.
Panie pośle, a jak pan myśli, do kogo będzie należał ten decydujący głos podczas nadchodzących wyborów? Do młodych ludzi czy do starszych ludzi?
Myślę, że przede wszystkim do tych, którzy jeszcze nie podjęli decyzji, czy pójdą na wybory. Jeśli chodzi o kwestię podziału głosów, to oczywiście każda partia w jakimś elektoracie ma swój udział, ale myślę, że kluczowe będzie zmobilizowanie tych, którzy na wybory do tej pory nie chodzili.
Czy głównie młodzi?
Też na to tak patrzę. Natomiast jeżeli pan o to pyta, no to proszę zobaczyć, rozmawialiśmy przed chwilą o sytuacji na wsi. Co zrobiła władza, co zrobił PiS? Zwiększyli liczbę komisji wyborczych na wsiach. Na wsiach w 2019 roku mieli poparcie ponad 50%. Więc doszli do takiego wniosku, że jeżeli gdzieś mogą zwiększyć frekwencję w miejscach, w których osiągają najlepsze wyniki, to zrobią to na wsiach. I dziwnym trafem będą robić komisje tam, gdzie są małe wsie, pewnie gdzieś przy salkach katechetycznych albo gdzieś od razu przy wyjściu, za rogiem przy wyjściu z kościoła. Do tego będą organizować transport, autobusy dowozić. Tak to wygląda, więc myślę, że trzeba przede wszystkim zachęcać ludzi do pójścia na wybory w mniejszych miastach, w dużych miastach, wszędzie i pokazywać, o co stawka się toczy. Bo stawka się toczy o to, czy koalicjantem PiS-u będzie partia, która mówi wprost wyprowadzić Polskę z Unii, która mówi Zgodę na rozwód można otrzymać tylko wtedy, kiedy biskup się zgodzi, kiedy kobiety mają rodzić bez względu na to, czy płód jest chory, czy nie, czy, nie, czy ma szansę, czy jeżeli ma, nie ma szansy na przeżycie, to i tak macie rodzić. No to jest gra o wielką, wielką stawkę. I im więcej osób do tych wyborów pójdzie, tym po prostu lepiej.
To jeszcze zapytam na koniec naszej rozmowy, bo została nam zaledwie minuta. Pan wierzy w to, że uda się stworzyć taki jeden blok opozycyjny? Bo rozumiem, że to się ten pomysł na ten blok jeden albo dwa wziął się stąd, że zrobiono jakieś sondaże i według tych sondaży wyszło, że jeżeli opozycja będzie szła z kilku list, no to nie ma szans na to, żeby wygrać tych wyborów, tak?
Prawda jest taka, że im będziemy bardziej zjednoczeni, tym przy tym samym wyniku, przy tej samej liczbie głosów mamy po prostu szansę na większą liczbę mandatów, bo takie jest prawo wyborcze. Ale powiem panu szczerze, panie redaktorze, już nie ma co rozmawiać o tym, czy razem, czy osobno. Róbmy swoje, podwijamy rękawy, idziemy do ludzi, przedstawiamy nasze pomysły programowe i bez względu na to, czy partnerzy z opozycji będą chcieli mieć wspólną listę, czy nie, my jako Platforma będziemy robić swoje, po prostu idziemy po zwycięstwo, po to, żeby przywrócić w tym kraju normalność. Tak jest.
Jednym z tych pomysłów są mieszkania dla młodych. To w taki sposób chcecie
kredyt
przekonać...
0%.
Tak, w taki sposób chcecie przekonać młodych?
To jest jeden, to jest oczywiście jeden z postulatów. Dziś młodzi ludzie nie mogą mieć mieszkania, dlatego że po prostu banki im odmawiają kredytów, bo jest tak drogo, nie zarabiają pieniędzy, więc jeżeli przez pewien czas to Bank Gospodarstwa Krajowego weźmie na siebie te odsetki po negocjacjach z bankami komercyjnymi, to może to sprawić, że na przykład 50-metrowe mieszkanie w takim Szczecinie ratę nie będzie się płacić 2900 jak teraz, tylko zjedzie ona do 1200 i to będzie realny plan. Ludzie będą po prostu mogli sobie kupić wymarzone mieszkanie.
Arkadiusz Marchewka, zachodniopomorski poseł Platformy Obywatelskiej, był moim i waszym gościem w Twoim Radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję, do zobaczenia.